Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam Państwa do pałacu w Waplewie Wielkim, czyli zabytkowej rezydencji z XVII wieku. Konkretnie mówić będę o otwartej dla zwiedzających 7 lutego wozowni, czyli zakończonym drugim etapie prac remontowych, które przywracają dawny blask zabytkowym przestrzeniom. Majątek od połowy XVIII wieku należał do rodu Sierakowskich, którzy uczynili z niego ostoję polskości w zaborze pruskim. Tu gościli m.in. Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Józef Ignacy Kraszewski, Stefan Żeromski i Melchior Wańkowicz. Po II wojnie światowej miejsce to przejął Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej. Od 2006 roku mieści się tu Muzeum Tradycji Szlacheckiej, oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Osobą, która kierowała odrestaurowaniem obiektu, był Maciej Kraiński.
Wozownia jest drugim etapem, który sobie zaplanowaliśmy do rewitalizacji założenia dworskiego, majdanu, folwarku, parku, etc., etc. W pierwszym etapie, dzięki bardzo mocnemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, w 2013 roku, po przygotowaniu projektu, przygotowaniu aranżacji wnętrza w pałacu, rozpoczęliśmy to i udało się nam to zrobić bez mała w 2,5 roku. Oczywiście potem weszło w grę wyposażanie pałacu. Tapicerie, tapicerki na meble weszły w grę. Firany, które realizowała nam firma, która się zajmowała łańcutem między innymi. Oczywiście pojawiły się obrazy na ścianach i tutaj kolejne szapoba względem pani Dobromiły Rzyskiej-Laube, która zrobiła doktorat na poszukiwaniu i na opisie kolekcji Sierakowskich. Bo my mamy w tej chwili odrobinę tego, co tam kiedyś było. Z tego, co mówi Dobromiła, było około 460 obrazów. W tej chwili mamy 10-15% i ciągle się poszukuje. Zatem w ten sposób powstał pałac z wyposażeniem. Etap drugi to nie tylko wozownia. W etapie drugim zaplanowaliśmy park, zaplanowaliśmy wozownię, o której w tej chwili mówimy i zaplanowaliśmy tak zwany dom Doniemirskiego, który się znajduje tutaj nieopodal. I z tego udało nam się zrealizować wozownię.
Zapraszam symbolicznie do przecięcia wstęgi. Panie pośle.
Tak, udało się.
Szanowni Państwo, proszę o chwilę uwagi. Przedstawię się, nazywam się Piotr Staziowski, od mniej więcej półtora roku jestem dyrektorem Muzeum Narodowego w Gdańsku i mam dzisiaj ogromną przyjemność oraz zaszczyt gościć wszystkich Państwa tak licznie zgromadzonych na otwarciu wystawy w Waplewie Wielkim i oddaniu do użytku wyremontowanej powozowni. Powozownię zaczęliśmy remontować de facto, czy właściwie zespół muzeum zaczął remontować w 2017 roku, kiedy to ruszyły prace projektowe nad stworzeniem tego bardzo ciekawego miejsca. Od roku 2021 trwają tutaj prace budowlane. Dzisiaj w 2026 roku, po 9 latach od rozpoczęcia inwestycji, możemy powiedzieć, że zamknęliśmy pewien etap. Chciałbym również bardzo serdecznie przywitać wyjątkowe osoby, które dzisiaj nam towarzyszą w trakcie tego otwarcia. Chciałbym przywitać pana Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego.
Pamiętam ten moment, kiedy razem z ówczesnym marszałkiem województwa pomorskiego, ja przypomnę, że byłem członkiem zarządu, wicemarszałkiem, podpisywaliśmy akt notarialny przejmując pierwszą część włości Sierakowskich. Kilka lat później kolejną część, dziś to już 20 hektarów zespołu parkowo-pałacowego. Większość obiektu była zrujnowana, jeszcze w dość niezłym, ale wymagającym nakładów stanie znajdował się sam pałac Sierakowski. Potem były liczne spotkania z reprezentantami rodziny Sierakowskiej, z panią Izabelą Sierakowską-Tomaszewską. Przekazywanie jej pamiątek rodzinnych. Ona nam najzwyczajniej zaufała, że jednak chcemy przywrócić do stanu międzywojennego, z okresu międzywojennego, nie tylko sam pałac, ale także pozostałe obiekty. Przypomnę, że to był czas, kiedy odpowiadaliśmy za Muzeum Narodowe, w tym oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej, którą tutaj utworzyliśmy. Dzisiaj otwieramy wozownię. To jest jeden z większych obiektów, który był bardzo zrujnowany. Pamiętam, jak tutaj wchodziłem, łapałem się za głowę, czy w ogóle da się go odbudować, ale jednak okazuje się, że wysiłek wielu ludzi zakochanych w Waplewie, także pracowników Muzeum Narodowego, pracowników tego oddziału, ich zaangażowanie i poświęcenie doprowadziło do szczęśliwego finału. Znalazły się pieniądze, Pomorski Fundusz Rozwoju, a więc spółka należąca do województwa pomorskiego, która dysponuje środkami europejskimi udzielanymi w formie zwrotnej, pozwoliła na zakończenie tego obiektu. Dzisiaj już myślimy o kolejnych obiektach. Nie wiem oczywiście, jakie losy tego miejsca są przygotowane przez Ministerstwo Kultury. Brak przedstawiciela Ministerstwa Kultury został zauważony nie tylko przeze mnie, ale z całą pewnością będziemy naciskać, że Muzeum Tradycji Szlacheckiej tutaj na tych ziemiach, które walczyły zawsze o polskość tych ziem, mam na myśli nie tylko rodzinę, ale też ludzi związanych z rodziną Sierakowskich, że zostanie dostrzeżony także przez resort i będziemy mogli dalsze obiekty także tutaj modernizować, bo myślę, że one świadczą o wielkim bogactwie kultury województwa pomorskiego.
Projekt dotyczył wozowni. Szczęśliwie ją ukończyliśmy i zrealizowaliśmy. Ale również w ramach tego projektu powstał projekt parku. Projekt sporządzony przez wspaniałą panią profesor Katarzynę Rozmarynowską, która podobnie jak i my jest zakochana w tym miejscu i ilekroć ją proszę o jakąś radę, to tej rady nam udziela. Również sporządzono projekt domu Zbigniewa Doniemirskiego i sporządzono projekt remontu tego domu. I ten projekt, zarówno dotyczący parku, jak i dotyczący domu Doniemirskiego, czeka na swój czas. Ale oczywiście najważniejsze w tym wszystkim są finanse. Bo można mieć cudowne pomysły, ale jeżeli nie ma się środków, no to po prostu nie ma czym zrealizować Waplewa. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku, albo może kilkunastu lat uda się nam to zrealizować.
Uroczystość otwarcia wozowni była okazją do uhonorowania Macieja Krańskiego, który odchodzi na emeryturę. Od 1 marca stanowisko obejmie dr Dobromiła Rzyska-Laube, która jest kuratorką nowej wystawy stałej Szlachcic w podróży.
My jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. To jest założenie unikalne na nasze czasy, dlatego że bardzo wiele zachowało się budynków samych pałaców bez założenia gospodarczego, który tak naprawdę pozwalał na to, żeby pałac wyglądał tak, jak wyglądał. I dlatego bardzo nam na tym zależy, żeby kiedyś ten folwark był odbudowany i to jest jak gdyby drugi etap. Najpierw był pałac 10 lat temu, teraz wozownia. Niestety nie urządzimy jej tak, jak to było kiedyś, dlatego że nie zachowały się żadne fotografie archiwalne, ale chcieliśmy chociaż w ten sposób zasygnalizować przez powozy oraz zrealizowane boazerie, które też nie wiemy, jak wyglądały, ale nawiązują do tej dekoracji, która jest prezentowana na schodach sieniowych. I w ten sposób projektanci nawiązali do tego okresu drugiej połowy XIX wieku, gdy cały ten folwark w postaci do dzisiaj zachowanej był wybudowany, dlatego że są zachowane także gdzieś daty z 1865. To jest pierwsza część takiej ekspozycji, która nawiązuje do życia ziemianina, czyli człowieka, który zajmował się wielkim majątkiem, musiał dotrzeć do różnych części tego majątku, a tutaj kiedyś w okresie prosperity majątek sięgał 5000 hektarów. Wiemy, że pod koniec XIX wieku to były 3500, to i tak był ogromny obszar. Na razie udało nam się tutaj pozyskać dwa powozy, które dzięki fundacji firmy Padres zostały dla nas zakupione. Natomiast rzeczą unikalną są sanie z XVIII wieku, które dzięki życzliwości dyrektora muzeum w Malborku pozyskaliśmy i dzięki dotacji z ministerstwa zakonserwowaliśmy.
Bartłomiej Buteryn, Muzeum Zamkowe w Malborku.
I stoimy przy saniach, które trafiły tutaj do Waplewa, do tej wozowni, dzięki Państwu.
No to jest po prostu taka zawodowa solidarność. Muzeum Zamkowe w Malborku z kolei po swoich poprzednikach po oddziale Muzeum Wojska Polskiego odziedziczyło barokowe, późnobarokowe sanie z końcówki XVIII wieku. W stanie nie najlepszym, one wymagały gruntownej konserwacji. Jest to zabytek wysokiej klasy, niemniej jednak on nie wpisywał się w profil działalności Muzeum Zamkowego w Malborku. W związku z tym oba muzea doszły do porozumienia. Sanie zostały przekazane Muzeum Narodowemu w Gdańsku, które przeprowadziło na nich modelową pracę konserwatorską i możemy je podziwiać w pełnej krasie. Zabytek, mimo tego, co powiedziałem, że był w złym stanie, właściwie w 90% jest autentyczny. Wszystkie jego elementy były integralne, zachowane, no po prostu te 80 lat przebywania nie na ekspozycji, tylko w piwnicach. Poza tym one też prawdopodobnie już w 1945 roku wymagały już pewnej jakiejś ingerencji konserwatorskiej. W związku z tym Muzeum Wojska Polskiego porzuciło je w piwnicach zamkowych, gdzie właśnie doczekały już XXI wieku i właśnie tej niezwykłej koincydencji ich obecności niedaleko działań Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Dysponujemy dwoma powozami, bardzo efektownymi. Jeden się nazywa Duke, a drugi się nazywa Faeton Duński. I one pochodzą ze zbiorów polskich. Natomiast to, co jest niesłychanie spektakularne i takie, że jak to mówi się współcześnie, trzeba zrobić wow, to są XVIII-wieczne rokokowe sanie, możliwe, że holenderskie, które podarowało nam Muzeum w Malborku, a my odrestaurowaliśmy te sanie. I to wcale nie jest prosta sprawa, bo proszę sobie wyobrazić sanie, które 70 lat gdzieś w piwnicy zalegają. Pierwsza rzecz to tak, jak się je stamtąd wyciągnie, to nie można ich trzymać w zbyt ciepłym pomieszczeniu, bo po prostu się rozlecą. Po drugie, jak się, że tak powiem, w tym klimacie wszystko ustabilizuje, to wtedy trzeba je dać, no, żeby je odtruć, bo są zaatakowane przez różne drewnojady. To nie tylko są korniki, ale również inne drewnojady, które atakują tego rodzaju drewno. Po czym, jak w takiej komorze gazowej wyczyścimy tego rodzaju sanie, no to przeprowadziliśmy przetarg i oddaliśmy na rok sanie do konserwacji. Konserwatorzy stwierdzili, że brakuje niektórych elementów. Z tyłu brakowało elementu Hermesa, a z przodu brakowało głowy ptaka. I trzeba było głębokie kwerendy zrobić, żeby się zdecydować, czy to jest pelikan, czy to jest łabędź. No więc doszli do wniosku, że mają do czynienia z łabędziem i odtworzyli tego łabędzia i z tyłu odtworzyli tego Hermesa, który, jak wiemy, jest opiekunem podróżujących i ma skrzydełka przy butach na dole umieszczone. I po roku przywieźli mi te sanie, oczywiście fragmenty drewniane trzeba było odnowić, oczywiście trzeba było położyć złocenia, trzeba było tapicerkę zrobić. No szczęśliwie tą tapicerkę ta firma konserwatorska nie poszła na skróty, tylko tą 17-wieczną tapicerkę specjalnie odnawiała, systematycznie ją namaczając, bo ona już była spękana, żeby zachować tą tapicerkę taką, jak ona była. I jest. Taka jest. Zatem olbrzymie ukłony dla pracowników firmy, która się tym zajęła i doprowadziła te sanie do takiego stanu, że obecnie one są chlubą naszego muzeum.
Innym darem, jeżeli chodzi o pojazdy konne, to są także sanie pochodzące ze Zwierzna, czyli miejscowości 15 km od Waplewa, a ponieważ Sierakowscy w 1929 roku musieli opuścić ten majątek, dlatego nawet możemy przypuszczać, że tego rodzaju sanie należały po prostu do floty, jakby teraz mówić współcześnie, floty pojazdów wapleskich. I to jest dar rodziny Abramowskich, którzy przez cały okres powojenny dbali o te sanie, żeby one nie niszczały. Natomiast druga część sali to jest już taka bardziej sala muzealna, gdzie w gablotach prezentujemy sprzęty związane z podróżą, które podnosiły komfort podróży, jako że właśnie szlachcic musiał bardzo często podróżować. I tutaj właśnie są prezentowane różne miniaturowe mebelki, na przykład biureczka podróżne, czy sepeciki, które pozwalały właśnie przewozić różne kosztowności, czy ważne dokumenty, ale także także na przykład necesery, które bardzo pomagały w utrzymaniu higieny. I tutaj dzięki darom wnuczki Sierakowskich, Anny Henley i jej męża Markusa, otrzymaliśmy przepiękne necesery, które były produkowane przez znane firmy działające na przykład w Paryżu, które obsługiwały dwory królewskie. I rzeczywiście kompletny taki neseser trafił do naszych zbiorów i w jednej z gablot jest prezentowany. Mamy tutaj może nie za wiele obiektów, ale w pewien sposób po prostu sygnalizujemy, jak to wszystko wyglądało, jak po prostu szlachcic dawał sobie radę podczas podróży.
Żeby móc się bardziej wczuć w tę podróż, widzę, że prezentują Państwo także zdjęcia i to są już zdjęcia oryginalne Sierakowskich.
Tak, to są reprodukcje zdjęć oryginalnych, które trafiły do nas w albumach rodzinnych albo pochodzą z albumów na przykład z Przeworska czy z Łańcuta. Chcieliśmy po prostu stworzyć taką atmosferę miejsca, tak żeby zwiedzający poczuli po prostu tę rodzinę, żeby to nie było takie anonimowe. Dlatego mi tak bardzo zależało na tych zdjęciach, które szczególnie nawiązują właśnie do tych podróży, gdy jeżdżą po prostu wierzchem, konno, bo niewiele jest w powozach. No i mam nadzieję, że w ten sposób jakoś ludzie poczują się tutaj bardziej związani z tym miejscem.
Trzeba powiedzieć, że wozownia, nazywając to językiem współczesnym, to był taki garaż. Niektórzy mają garaż na 2 samochody, a tych, których stać, mają garaż na 5 samochodów. W czasach, o których mówimy, czyli XVII, XVIII, XIX wiek i początek XX, cały czas mówimy o Sierakowskich, bo przed Sierakowskimi byli również inni, których gdzieś musieli trzymać te swoje powozy. Zatem obiekt, o którym mówimy, o wozowni, powstał za czasów Alfonsa Sierakowskiego, który był niesłychanie gospodarny i dostał duże pieniądze po małżeństwie z Marią Sołtan, która była wychowanicą Marianny Lubomirskiej, osoby niesłychanie zamożnej. Zresztą podejrzewam, że znaczna część obrazów, które się pojawiły w pałacu, pochodziła z wiedeńskiej kolekcji lubomirskiej. I ona uposażyła swoją wychowanicę, tą sołtanównę. No jak wiadomo, sołtanówna została Marią Sierakowską. Pieniądze, które się pojawiły razem z tym jej zamążpójściem, zostały użyte nie tylko na wozownię, ale na całe założenie folwarczne. Ponieważ odkuwając stary odpowiadający tynk, widzimy na cegłach wyciśnięte daty 1860-1855, a wozownia to chyba 1860 jest. Ale wracając do tego, po co była wozownia. Pamiętajmy, że w czasach, o których mówimy, kiedy wozownia była niezbędna, nie było innych środków transportu, jak tylko powozy. No więc w zależności od tego, jaki był cel podróży, dobierano odpowiednie powozy. Do codziennych objazdów majątku, albo do polowań, albo do zimowych kuligów, czyli szlichtat, używano sań, albo takich powozów jak na przykład linijka. Natomiast przy dalszych wyprawach, przy odwiedzinach sąsiedzkich, w zależności od pory roku, pogody i ilości osób, dobierano sobie odpowiedni powóz. W związku z powyższym była duża różnorodność tych powozów. Od karet z herbami na drzwiczkach, które były niesłychanie reprezentacyjne. Przypuszczam, że takiej karety Adam Sierakowski użył, żeby powitać cesarza Wilhelma, który przejeżdżał przez Waplewo, żeby podkreślić zarówno swój status społeczny, jak i fakt, że miał koronę 9-pałkową, czyli że był hrabią. Natomiast do podróży dalszych albo wybierano powozy otwarte, albo znowu takie zamknięte karety, które były wytrzymałe i którymi jechano na przykład do Warszawy albo Krakowa. Bo do Krakowa często je wjeżdżono w związku z tym, że Sierakowscy żenili się z Polkami. Nie żenili się z okolicznymi Niemkami, córkami grafa, tylko żenili się z Polkami, więc po kolei była sołtanówna, była Potocka z Krzeszowic, była Lubomirska z Przeworska. No więc jadąc w tamtym kierunku wybierano wygodne powozy, zabierano ze sobą całe mnóstwo wyposażenia na drogę, ale tak jak my w naszych czasach, jadąc w daleką podróż, od czasu do czasu musimy stanąć na stacji benzynowej, tak oni po 30-20 kilometrach musieli się zatrzymywać na różnych stacjach, gdzie po pierwsze mogli coś zjeść, po drugie wymienić konie, No i odsapnąć. I znowu, to było jakieś 30, może 40 kilometrów. I jechali tak zwanymi koniami rozstawnymi, czyli w trakcie ich podróży konie były rozstawione. Tak jak my w tej chwili mówimy, że po drodze zatrzymamy się gdzieś tam w restauracji i napełnimy bak samochodu, tak oni przez tak zwanych umyślnych, czyli przez swoich posłańców, informowali w poszczególnych gospodach o tym, że dziś jest planowana podróż i że przyjedzie mniej więcej o tej godziny ktoś tam, ktoś tam. Na miejscu tej stacji z gospodą był również kowal, ponieważ kowal, jakby to nazwać językiem zrozumiałym, kimś w rodzaju wulkanizatora był. Wymieniając podkowy, bo podkowy odpadały albo się zużywały, oni sposobili się w ten sposób do kolejnego odcinka podróży. No i tak to podróżowano.
Zachęcam do podróży do Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim koło Sztumu. Teraz nie tylko zwiedzą Państwo pałac, ale także wozownię. Audycję zrealizował Jacek Puchalski, przygotowała Marzena Bakowska. Do usłyszenia.
Strefa historii.